Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa, Jan Białostocki. To są Rozmowy przy okrągłym stole. Dzisiaj moim Państwa gośćmi są Sylwia Legutko.
Witam.
I Paweł Piasecki.
Cześć, dzień dobry.
Rozpoczynamy od wielkiego, ostatecznego, narodowego planu rewitalizacji, który został przyjęty ostatnio przez Radę Ministrów. W planach między innymi brzmi trochę jak zapowiedź filmowa, ale oto jest w planach między innymi rozwój miejscowego rynku, walka z emisją CO2, na przykład na pięści bokserskie, dofinansowanie lokalnych projektów środowiskowych i kulturalnych, czyli budowa, rozwój lokalnego transportu, lokalny transport, drogi mniejsze, dofinansowanie edukacji oraz dofinansowanie do lokalnych projektów informacyjno-komunikacyjnych. Mówi się o tym, że jest to wielki sukces, ale na czym ten sukces naprawdę polega?
Na czym polega ten sukces, to chyba dowiemy się, patrząc na efekty tego planu. Tego, jak to wypadnie, powiedzmy, w perspektywie chociażby pierwszego roku, kiedy będziemy mogli już podsumować to, co się udało zrobić, to, co wypaliło, to, co ewentualnie nie wypaliło. No między innymi jeszcze nie mówiłeś też o tym, że tu chodzi też o renowację budynków, które, powiedzmy, popadają w ruinę. Tych przestrzeni, nawet wsi, to też jest zaznaczone w uzasadnieniu tego planu, no co do których, i to chyba wszyscy możemy powiedzieć, że jeżeli jeździmy po Polsce, że no nie wyglądają najlepiej w niektórych przypadkach, więc jeżeli chociażby przy tych przelotówkach też, powiedzmy, w ramach tego planu gminy czy miasta postanowiłyby się, powiaty chyba postanowiłyby się pochylić nad tą kwestią również, no to byłby nie najgorszy pomysł. Jak oczywiście jeden z elementów całego planu, no bo głupio byłoby go opierać tylko i wyłącznie wokół tej jednej kwestii.
Myślę, że to będzie tak jak z polskimi drogami. Wielkie plany, a potem nic. Albo coś w małej namiastce.
Ale właśnie tu jest podobno napisane, Sylwia, że to te gminy będą się zajmować, jak te pieniądze rozłożyć dokładniej i jak tą przestrzeń miejską zagospodarować.
Tak, no i warto wspomnieć, że w gminach zawsze o to idzie batalia, że są pieniądze, a jak je rozłożyć tak, aby wszystkie jakieś inwestycje poszły dalej, wszystko to jakoś tam funkcjonowało. No, w gminach to jest tak, że one jednak... Niektóre są takie do dogadania i niektóre są po prostu takie, w których nie da się dogadać.
Jeżeli, ja wiem, że ty jesteś pasjonatką geografii.
Tak.
To już kilka razy tutaj doświadczyliśmy. Ciekawi mnie to 7 miliardów złotych na walkę z emisją CO2 i rozwój odnawialnych źródeł energii. Czy to jest tak, że wszystkie regiony w Polsce mają jednakowe szanse, żeby rozwinąć odnawialne źródła energii, chociażby przy rzece, tam wiatraki, energia słoneczna. No i jak walczy się z CO2? Chociaż... Z mitem CO2 podobno.
Nie, to nie jest mit. CO2 jest produkowane przez człowieka i samego człowieka, przez maszyny, które sam też człowiek wyprodukował. No chociażby zakładanie katalizatorów na rury wydechowe w samochodach, czy jakichś filtrów na kominy.
Na czym polega coś takiego? Czyli jeżeli za dużo produkuje, to zatrzyma mi się samochód?
Nie zatrzymacie się spokojnie. Raczej nic, nie staniesz gdzieś tam pośrodku autostrady. Ale wrócę tutaj do odnawialnych źródeł energii. Tak, każda gmina, każdy zakątek Polski jest w miarę wystarczalny na to, żeby utworzyć takie źródło odnawialnej energii, chociażby elektrownię wodną, chociażby elektrownie wiatrowe. W mojej gminie cały czas poczynane są plany inwestycyjne, już są wiatraki, ale elektrownie wiatrowe, ale cały czas będą kolejne dobudowywane i to jest dobre, bo część energii, która idzie z tych wiatraków, jest uzupełnieniem dla tego, że jakby to
Nie, ale bardzo dobrze. Mi się wydaje, że ja rozumiem, że po prostu energia, którą produkują te wiatraki, pokrywa, zwalnia z obowiązku płacenia więcej na energię przez gminę.
Tak.
O,
innych
dobrze,
inwestorów.
Też miałem z tym problem.
No. Tak, ale też jakby w kontekście tego programu warto zauważyć, że tutaj faktycznie nie chodzi tylko i wyłącznie o tą renowację budynków i przestrzeni w jakiś sposób zapuszczonych czy niezorganizowanych, bo jednak większość tych środków idzie po pierwsze faktycznie na rozwój miejscowego rynku pracy, no wsparcie dla małych i dla małych firm i poszerzanie dostępu do usług publicznych, ale poza tym w tej drugiej kolejności faktycznie to jest aż 7 miliardów na walkę z emisją CO2. No jasne, że możemy się nie zgadzać albo zgadzać z polityką Unii Europejskiej dotyczącą rozwoju tych odnawialnych źródeł energii, postawieniem tego ciężaru właśnie na nie. Natomiast no, mądrze, że w ramach tego projektu też w jakiś sposób staramy się chociażby częściowo...
Ale są ludzie, którzy kwestionują tak jakby odnawialne źródła energii?
No bo wydaje mi się, że tak, ja słyszałem
dużo o CO2, że jest kwestionowanie tego, że w ogóle efekt cieplarniany istnieje.
Tak.
Ale ja powiem, że to jest mit. Bo klimat nasz zmienia się co 1000 lat, więc nasz wkład w zmianę klimatu, jaką teraz mówimy efekt cieplarniany, dziura ozonowa, jest minimalny. To jest praktycznie, nie wiem, 20%, porównując chociażby wybuch wulkanu, chociaż to teraz już abstrahuję, ale będzie na pewno większy wkład sił natury, jeżeli by miało być takie.
Słyszałaś, Unia Europejska?
Rozmowy przy okrągłym stole.
I tak z Polski myślę, że możemy przelecieć do Stanów Zjednoczonych. W studiu jest ze mną Sylwia Logutkowa, Paweł Piasecki i dołączył do nas Mateusz Dobrzyniewski.
Tak.
Tak, dobrze, że potwierdzasz, że jesteś w amerykańskim stanie Utah, wbrew oporowi świata, przywrócono karę śmierci przez egzekucję, przez rozstrzelanie. Wiąże się to z tym, że mieli trudności w pozyskiwaniu trucizny po prostu do dokonywania egzekucji. Czy to w dzisiejszym...
To trochę makabryczne.
Troszeczkę, ale czy to... pasuje tak jakby do układu dzisiejszego świata, że Utah stawia bardziej na ekonomię, a nie na kwestie społeczne?
Ja do tej pory faktycznie no jednym z argumentów całkiem solidnym przeciwników kary śmierci, to są może różne dane, nie wiem skąd one się brały dokładnie, w każdym razie no to był ten argument, który mówił o tym, że wykonanie, czyli cały proces od momentu skazania przez przetrzymywanie tej osoby w celi śmierci przez te kilkanaście czasami lat, aż do momentu egzekucji, która też sama w sobie jest droga, kosztuje mniej więcej tyle samo, co utrzymanie tej osoby w więzieniu przez 50 lat, zgodnie z tymi przyjętymi standardami. No to tutaj faktycznie poprzez tą formę wykonania tej kary, no można powiedzieć, że ten argument trochę się rozmywa, natomiast no faktycznie trzeba...
Jest jeszcze możliwość omyłki też.
No, omyłka jest zawsze. No i, ale czy teraz takie kwestie, bo rozumiem tutaj, że Utah tłumaczy się tym, że kwestie ekonomiczne doprowadziły do kary śmierci, tak, do wznowienia kary śmierci przez rozstrzelanie, a nie trucizny.
No trochę też pośrednio, no bo jednak kara śmierci jest coraz mniej popularną formą wyrażenia tej kary. No i może też przez to zmniejsza się dostęp do tej trucizny. To jest też ten powód, o którym wspominali, no wspominał gubernator stanu, tłumacząc czy uzasadniając tę decyzję.
Czy jeżeli chodzi o błędy, bo Mateusz powiedział, że zawsze można się pomylić, ale to jest generalnie przeciwko całej karze śmierci, tak? Ty uważasz, że kara śmierci powinna być legalna w Polsce na przykład?
No raczej nie, bo jedynym krajem w Europie, który jeszcze do tej pory wykonuje karę śmierci, jest Białoruś. No i my chyba nie chcemy być Białorusią, bardziej dążymy do tych zachodnich standardów. Mówię o zachodniej Europie, nie o Stanach, bo w Stanach to zależy oczywiście od stanu, ale też te bardziej takie rozwinięte stany jak Nowy Jork, te bardziej takie północne, to chyba również nie stosują już tak kary śmierci, ewentualnie przez truciznę.
W związku z tym, że nie stosują kary śmierci przez rozstrzelanie, to trucizna jest bardziej humanitarna. Tak?
No, ale tak. Można powiedzieć, że wielu prosiło o umożliwienie im no, poddaniu się tej karze śmierci właśnie poprzez rozstrzelanie, no bo jednak już abstrahując od jakiegoś moralnego elementu z tym związanego, no to jednak ta kara jest uznana w przynajmniej pewnych środowiskach, na pewno wojskowych chociażby, za no, śmierć honorową, więc to jest jakieś uzasadnienie na pewno bardziej honorową niż no, wprowadzenie trucizny na oczach kilkudziesięciu widzów.
A ja powiem, że to jest bardziej niehumanitarne, bo poprzez wprowadzenie takiej trucizny człowiek od razu umiera, w zależności co to jest za trucizna, ale...
No jak ciebie rozstrzelają, to też od razu umierasz.
Tak, tak, ale w bólach, wiesz? No, to, a tutaj jak dostaniesz taką truciznę, to od razu ciebie tak zwanie ścinę, już przechodzisz na tamten świat. Więc... No właśnie, tutaj jest różnica.
A propos tej pomyłki, no bo z drugiej strony można powiedzieć, że taka sama pomyłka może nastąpić w przypadku na przykład skazania, kary dożywotniego pozbawienia wolności. To również na pewno jest bardzo no, dramatyczna kara dla takiej osoby, nawet jeżeli ona wyszłaby warunkowo po 25 latach, no to udowodniono w szeregu badań, że taka osoba nie jest już w stanie przystosować się do końca swojego życia do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. No to więc jakby ta pomyłka może wystąpić, powiedzmy, w przypadku każdej z wymierzonych kar.
Mogę was uspokoić, że tak jakby rzecznik gubernatora stanu Utah podkreślił, że trucizna pozostanie mimo wszystko główną metodą wykonywania kary śmierci, a pluton egzekucyjny będzie stosowany tylko awaryjnie.
Ale to też mi się od razu kojarzy z Niemcami, z II wojną światową i to jest bardzo złe skojarzenie. Tak.
Ale dlaczego?
Rozstrzelanie oczywiście.
No, Rosjanie też tak. Rozstrzeliwali.
No to też.
Czy to znaczy, że awaryjnie, że na życzenie? Nie, raczej nie.
Właśnie nie wiem, bo powiedział, że spokojnie dalej będziemy truć ludzi, ale tylko czasami będziemy ich rozstrzeliwać.
No i też właśnie wiadomo, że w wielu też stanach ta kara śmierci funkcjonuje, ale nie, znaczy jest zapisywana w jakichś tam rozporządzeniach, ale nie jest tak de facto wykonywana. To też warto nadmienić, że raczej już się odchodzi od takich masowych egzekucji.
No, masowych egzekucji chyba nigdy nie było w przypadku kary śmierci, na szczęście.
I oby nie było.
I oby nie było.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Słuchajcie, na pewno do kary śmierci także muszą być eksperci w tej dziedzinie, jacyś dobrzy zawodowcy i tak jak tam na pewno istnieją, tak teraz w Polsce pani minister edukacji narodowej rozpoczyna kampanię Dobry Zawodnik, polegającą na zmianie trochę punktu widzenia gimnazjalisty na ogólniaki i szkoły zawodowe. Czy uważacie, że kampania mająca na celu promowanie szkolnictwa zawodowego, a nie zawsze ogólnokształcącego, jest dobra?
Tak.
Zdecydowanie.
Zdecydowanie.
Że to też zależy od profilu tego technikum. Na przykład jak są technika właśnie turystyczne czy hotelarskie, no to wiadomo, że w tej branży już jest spore przesycenie. Tak naprawdę, czy ta osoba pójdzie do liceum i zrobi te studia, na przykład licencjackie na jakiejś wyższej szkole turystyki, może i to wyjść de facto na dobre, będzie miała większe uprawnienia niż osoba po technikum hotelarskim czy turystycznym. Kolej na przykład jest też taka kwestia takich zawodów jak na przykład kucharz małej gastronomii czy na przykład fryzjer. No nie ma takich studiów, są albo szkoły zawodowe i technika. No to wiadomo, że taka osoba lepiej, żeby poszła do technikum i mieć ten tytuł, żeby właśnie umieć coś więcej niż po 2- czy 3-letniej szkole zawodowej, gdzie no te jakby jej zdolności będą dużo mniejsze też. Bo jeżeli mówimy w tym kontekście takich zawodów, a jeżeli mówimy na przykład właśnie w takich, że młodzież coraz często idzie do liceum, bo nie wie co robić, no to jest jakby dobre rozwiązanie, tylko że też trzeba się zastanowić właśnie, czy na przykład nie opłaca się bardziej pójść do liceum ogólnokształcącego i skończyć studiów inżynierskich i być inżynierem elektrotechnikiem, a nie właśnie...
Albo biotechnologiem.
Znaczy, biotechnologia to są chyba licencjackie studia, nie wiem.
Nie mam żadnego pojęcia.
A właśnie po technikum być tylko technikiem elektrykiem, no to... No i też zarówno pewnie w pensji będą różnice, no i w tych wspomnianych przeze mnie uprawnieniach.
Tu się nie zgodzę, bo to wszystko zależy od indywidualnych wyborów. Jeżeli ktoś nie ma możliwości iść na studia i dla niego jedynym wyborem będzie technikum, to lepiej niech idzie do technikum, aniżeli do liceum ogólnokształcącego i będzie miał tą maturę, będzie miał ten zawód. I to już wszystko zależy, tak jak każdy będzie miał, ma taką możliwość tego wyboru, tej szkoły.
No zdecydowanie tak, zwłaszcza, że no mamy teraz chyba i zdajemy sobie z tego doskonale sprawę i to nie tylko w Polsce, ale generalnie w Europie tendencję ukończenia kierunku studiów jako tego głównego celu edukacyjnego, nawet jeżeli chcemy później specjalizować się nawet, no to jest taki przykład, który mi się trafił ostatnio, na przykład w mechanice samochodowej. Rozmawiałem z osobą, która stwierdziła, że żałuje bardzo, że nie ma studiów magisterskich, po których mógłby zostać mechanikiem, kierowcą, kimś związanym z samochodami. No jakby osoba się interesuje faktycznie tym konkretnym obszarem, ale z drugiej strony koniecznie chce skończyć tego, dostać ten tytuł magistra, no bo wszyscy znajomi mają.
To może mechatronika?
No nie wiem, no to może jest jakieś rozwiązanie, ale rozumiecie, o co mi chodzi. No faktycznie no to jest duży problem, nie? Jakby ludzie masowo kończą te studia magisterskie, mamy całą armię magistrów, a mało techników. Swoją drogą ostatnio faktycznie był specjalista u mnie w domu akurat, który naprawiał piec gazowy, tak się składa, i opowiadał o tym, że pracy ma w bród. Faktycznie czekaliśmy na niego 2 tygodnie z hakiem, ale no, mówił, że generalnie bardzo mało jest ludzi takich na rynku, nie ma konkurencji, zarabia całkiem nieźle, ma no, multum pracy, nie narzeka. Wydaje mi się, że podobnie to wygląda w przypadku jakichś innych, ewentualnie, no nie wiem, no nawet tych przysłowiowych kafelkarzy, o których jeszcze jakiś czas temu było. Hydraulików.
Tak.
No tak, jakby tych ludzi jest coraz mniej, w związku z czym, no faktycznie, no warto byłoby się trochę przestawić i z powrotem uprestiżowić te szkoły zawodowe i technika.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Paweł musiał nas szybciej opuścić. I wracamy do tematu zawodnik czy ogólniak. Czy wy byliście ogólniakami? Czy...
Tak.
Ogólniakami.
Tak.
A dlaczego?
Też jest taki problem właśnie, że na przykład można przecież w ogóle nie rozpatrywać takiej opcji technikum, no bo wiadomo, że no właśnie, technikum, no to wiadomo, że ma się zarówno dyplom, jakby ten, jak to się mówi, zawodu, tak? Świadectwo zawodu i można pisać niby tą maturę, ale tylko, że zazwyczaj ta matura jest pisana na wiele niższym poziomie, bo jest po prostu mniej, jest więcej przedmiotów tych zawodowych, jest mniej czasu na przygotowanie.
I tu się też znowu nie zgadza.
To też zależy dużo od motywacji też, ale nie wszyscy ją mają.
Nie, panuje taka mentalność w społeczeństwie, że technikum, zawodówka, to jest coś złego, to są złe szkoły, tam idą uczniowie, którzy, nie wiem, mają problemy w nauce i przez to się obniża ten próg. Do liceów z reguły już się pchają osoby, które, no, mają wyższe tam, nie wiem, wyniki z testów gimnazjalnych, lepiej się uczą, czy jakoś tam, czy jakoś inaczej, ale właśnie ten trend panuje, taki negatywny a propos techników i ja osobiście wam powiem, że trochę żałuję, że wybrałam te liceum. Mogłam technikum, ale z drugiej strony pamiętam, że jak już miałam ten mieć wybór liceum a technikum, no to wszystkie koleżanki, koledzy w klasie, no co ty, technikum, no jednak idź do liceum. No to dobra, to poszłam do tego liceum. Ale faktycznie, liceum nic nie daje, a przynajmniej jak się ma te technikum, to masz i zawód, i maturę. I to jest takie fajne uzupełnienie.
Ale nie zawsze muszę mieć maturę. To jest moja wola, żeby zdać tą maturę, tak?
Tak, oczywiście, no ale to jest furtka na świat, żeby potem studiować, bo inaczej nie masz studiów.
I to jest tak naprawdę, kieruje mnie tylko w jednym zawodzie. Mogę być na przykład tylko elektrykiem albo tylko hydraulikiem.
Tak? No tak, ale potem możesz iść na studia takie, jakie chcesz.
No i ten czas się też przedłuża właśnie uczenia się, no co najmniej
rok.
O rok. No.
Ale przedtem też były 4-letnie licea, jakoś ludzie żyli z tego powodu, jakoś nie umierali.
czyli uważacie, że generalnie jaka jest rola w tym, tych liceów ogólnokształcących, ponieważ one, przez to, że teraz będzie kampania dla zawodówek, one mogą na tym stracić, tak? A w związku z tym, że wy wybraliście obydwoje liceum ogólnokształcące, to...
Licea się podciągają, bo one już robią profile, profilowane klasy, więc tam niby coś jakieś tam jest ukształtowanie, czy tam klasa prawnicza, czy klasa artystyczna, czy jakaś chemiczna, medyczna.
Czyli zawsze taka profile, ukryta klasy. Zawodówka, tak? Czyli mamy...
Tak, no ale bez papierku, bez potwierdzenia.
A, no tak, no że każdy uczeń wyciąga i wybiera własną
Ale nie, te profile to
klasę.
Są po to właśnie, żeby uczyć się w rozszerzonym zakresie przedmiotów, żeby pisać z nich maturę. No to nie jest jakby, no, ukryta zawodówka, czy coś w tym stylu, jak powiedziałeś.
No tak, ale...
Tylko, że...
Tajniaki.
Tylko, że właśnie to nie ma, że będziesz po takiej klasie biologiem, czy nie wiem kim tam. Chodzi o to, żeby tą maturę jak najlepiej napisać i zapewne dostać się na GUMET, w tym przypadku na medycynę zapewne. Takie jest chyba ogólnie założenie większości, którzy chodzą do klas biologiczno-chemicznych na przykład.
Czy ale na
powiem,
medycynę,
wam,
na
powiem wam, chłopaki, że ogólnie panuje też taki zły zwyczaj w szkołach i w edukacji naszej polskiej, że wszyscy się nastawiają na testy. Nie uczą praktycznej nauki, tylko testy, 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 matura, przyszłam do liceum, pierwsza klasa, już matura, my zdajemy za 2 lata maturę, musisz ją napisać jak najlepiej. Nieważne jak, ty musisz ją dobrze napisać, musisz ją zdać. No i to jest złe.
Czyli jednak zawodówka daje tą wiedzę praktyczną, tak?
Tak.
No zobaczcie, co się stało na przykład ze tak zwanymi no, kierunkami zamawianymi na uczelniach, tak? Niby są pieniądze z tego, niby miało to przyciągać ludzi, ale prawda jest taka, że jeżeli ktoś nie ma zamiłowania, nie ma umiejętności w tym kierunku, no to tych studiów nie skończy, bo po prostu nie da fizycznie i psychicznie rady. No i tak myślę, że też w przypadku jest techników, że osoba, która nie czuje do tego jakiegoś pociągu, no nie sprawdzi się w tym i prędzej czy pójdzie, dojdzie do wniosku, że to nie jest jej droga. Chyba, że znaczy, uprze się jak...
Idźmy tą drogą, że każdy wybiera szkołę taką, jaką chce wybrać. To przede wszystkim, więc wybiera, nie wiem, klasę medyczną, czy idzie do technikum o profilu.
No tylko w wieku 15 lat bardzo ciężko być o tym przekonanym. I właśnie liceum jest taką jakby też, no że tak powiem, jakby taką poczekalnią i daje jeszcze te dodatkowe kilka lat na zastanowienie się, co chcesz w życiu robić, co też właśnie się nie sprawdza często, bo nawet ludzie, którzy mają 19 lat i piszą maturę, nie wiedzą, co chcą w życiu robić. Ale właśnie w tym liceum też nawet jeżeli trafisz do klasy matematyczno-fizycznej czy humanistycznej, no to ciebie nie skreśla, no bo możesz chodzić na tak zwane konsultacje z nauczycielami na jakieś koła zainteresowań.
W technikum też, w każdej szkole.
I pogłębiać te swoje zainteresowania, ale właśnie no, w technikum ty no, na pewno tego czasu zdecydowanie mniej, bo tych przedmiotów też jest więcej. Mhm. Mam znajomych na przykład, którzy byli w technikum, chodzili na ósmą, wracali do domu o 19:00.
Ale ja miałam to samo w liceum.
Nie, w liceum miałem bardzo mało zajęć.
A to nie wiem, do jakiego ty liceum chodziłeś, ja chodziłam w Malborku.
Czyli wiemy na pewno, że wszystkie licea, zawodówki, technika różnią się od siebie i programem, i tym, kim możemy być po nich. Ale myślę, że najważniejszą kwestią jest to o czym wspomniała Sylwia, wolność wyboru.
Dokładnie,
wolność
wolności
jest swoboda. Moimi gośćmi była Sylwia Legutko.
Do usłyszenia.
Mateusz Dobrzyniewski.
Do usłyszenia.
Jan Białostocki. To były rozmowy przy okrągłym stole. Do usłyszenia.
Rozmowy przy okrągłym stole.